pierwszej części rozmowy z Szymonem Wizentalem, kierującym Żydowskim Centrum Dokumentacji w Wiedniu. Wkrótce po wojnie Szymon Wizental, były więzień hitlerowskich obozów, postanowił gromadzić dokumenty zbrodni nazistów. Kieruje więc pracami centrum od ponad 40 lat. W rozmowie z Michałem Kołodziejem Szymon Wizental opowiada o sobie i o pracy, którą po zakończeniu wojny rozpoczął, by zbrodniarze ponieśli zasłużoną karę, a pamięć ofiar nigdy nie zaginęła w mijającym czasie.
Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy, którą odbyłem z Szymonem Wizentalem, kierownikiem Żydowskiego Centrum Dokumentacji w Wiedniu. Rozmowa, której będą Państwo za chwilę świadkami, dała mi okazję poznać osobiście człowieka wyjątkowego, otoczonego legendą, o którym oczywiście słyszałem już sporo znacznie wcześniej. Przede wszystkim jako o łowcy nazistów, hitlerowskich zbrodniarzy. Nazi-Jäger, jak go określała niemieckojęzyczna prasa. Szczególną sławę przyniósł mu współudział w ujęciu Adolfa Eichmanna, głównego organizatora akcji biologicznego wyniszczenia Żydów. Ale poza Eichmannem setki innych funkcjonariuszy hitlerowskich, winnych, wymierzonych zresztą nie tylko w Żydów, zbrodni ludobójstwa, stanęło za sprawą Szymona Wizentala przed sądem. On sam przeszedł w czasie wojny przez kilkanaście miejsc kaźni i cudem tylko doczekał końca wojny. Celem jego dalszego życia miało stać się tropienie zbrodniarzy, organizatorów i wykonawców tej potwornej machiny śmierci, której funkcjonowanie z tak bliska obserwował. Przy czym pobudkami, którymi się kierował, nie była bynajmniej chęć zemsty, raczej obowiązek wobec milionów ofiar niewinnie pomordowanych w imię zbrodniczej ideologii. Zbierał materiały, dowody zbrodni, gromadził informacje, wertował hitlerowskie archiwa, przeprowadzał rozmowy z świadkami przestępstw. Od 1947 roku działalność tę prowadził wraz z niewielką grupą pomocników w ramach stworzonego przez siebie Centrum Dokumentacji, najpierw w Lincu, później w Wiedniu. O Szymonie Wizentalu pisała też sporo, zwłaszcza pod koniec lat 60. partyjna prasa w Polsce. Był on w tych artykułach bohaterem negatywnym. Oskarżenia, jakie przeciwko niemu wysuwano, utrzymane były w tonacji bardzo charakterystycznej dla propagandy tamtego okresu, antyżydowskiej nagonki. W artykułach tych jawił się jako czołowy agent specjalizujący się w dywersji przeciwko państwom socjalistycznym, zaś Żydowskie Centrum Dokumentacji przedstawiano jako antykomunistyczną placówkę dywersyjno-szpiegowską. Nie przejmował się tymi atakami. Bolesne było jedynie to, iż w gazetach tych nazywano go również Polakożercą. Całe życie, a także powojenna działalność Szymona Wizentala jest zaprzeczeniem tego pomówienia. Świadczy o tym także jego twórczość pisarska. Jednak dopiero osobisty kontakt, bezpośrednia z nim rozmowa, prowadzona oczywiście po polsku, przekonała mnie, iż nazwanie Szymona Wizentala Polakożercą miało wyjątkowo perfidny charakter. Szymon Wizental obchodzić będzie niedługo swoje 80. urodziny. Jest człowiekiem sędziwym, bardzo jednak jeszcze żywotnym i aktywnym. Nadal intensywnie pracuje. Gdy przybyłem do Wiednia, miasto było sparaliżowane obfitymi opadami śniegu. Z kilkunastominutowym opóźnieniem dotarłem do umówionego wcześniej miejsca spotkania przy Salzgasse w Śródmieściu Wiednia, gdzie mieści się obecnie Żydowskie Centrum Dokumentacji. Pan Wizental, choć mieszka w dość odległej dzielnicy, był punktualny. Przyjął mnie niezwykle gościnnie w swoim gabinecie. Poświęcił tej rozmowie niemal 2 godziny. Nie potrafił jednak na tyle czasu wyłączyć się ze swoich spraw. Przyjmował telefony, wspierał radą współpracowników nie mogących obyć się tak długo bez swego szefa. Tyle tytułem wprowadzenia. Oto więc utrwalona na taśmie magnetofonowej rozmowa z Szymonem Wizentalem.
Problemów, które chciałbym w tej rozmowie poruszyć, jest wiele. Chciałbym, by nasi słuchacze dowiedzieli się jak najwięcej o działalności Żydowskiego Centrum Dokumentacji. Chciałbym jednak także, byśmy w tej rozmowie poruszyli sprawy, których pan Wizental był świadkiem w swoim naprawdę ciekawym życiu. Mam też zamiar prosić o opinię na temat różnych aspektów stosunków polsko-żydowskich przed wojną, w czasie wojny i obecnie. Właściwie do rozmowy z panem Wiesenthalem zainspirowała mnie jego wydana niedawno w Niemczech książka pod tytułem Krystyna. Ma ona charakter powieści, dotyczy jednak prawdziwej historii. Historii bohaterskiej dziewczyny, Polki, o imieniu Krystyna, czynnej w konspiracji, która ginie zamęczona w hitlerowskiej katowni. Rzecz w tym, że książka napisana jest niezwykle ciepło, że czuć w niej dużą sympatię autora do Polaków. Przyznam, że czytając ją, doznawałem przyjemnego uczucia satysfakcji po dość niestety licznych ostatnio utworach, zwłaszcza filmowych, które dosyć jednostronnie, niekiedy w sposób krzywdzący, ukazywały trudny problem polsko-żydowskiego współżycia w okresie II wojny światowej. Wspomnę choćby słynny serial Holokaust, książkę Mur, Herseja czy Styrona Wybór Zofii, czy też wielogodzinny Shoah Lanzmana. Do książki Krystyna, jak i do innych pozycji pańskiej pisarskiej twórczości wrócimy może jednak nieco później. Zacznę od dość prozaicznego pytania. Gdzie nauczył się pan polskiego? Czy już w Buczaczu, gdzie się pan urodził i spędził, jak wiem, swoje dzieciństwo? To miasteczko położone przecież na wschodnich rubieżach ówczesnego cesarstwa austro-węgierskiego zamieszkałe było w znacznym procencie przez Żydów. Polaków było tam niewielu.
Przede wszystkim jedna uwaga. Biuro moje i ja sam zajmuję się wyszukaniem sprawców nie tylko tragedii żydowskiej. Ja nie robię różnicy, jeśli ktoś mordował Polaków, Żydów, Cyganów, Rosjan. Myśmy znaleźli Niemców, którzy zabili włoskich jeńców wojennych. Kto popełnił zbrodnie podczas tej wojny światowej, to jest,
znajduje
tak powiedział, moim klientem.
Znajduje miejsce w pańskiej
znajduje
kartotece.
Znajduje miejsce i wśród tych ponad 1100 osób, którym ja pomogłem przed sądy, nie wszyscy zostali skazani, ale oczywiście dużo wyszukali, to byli nie tylko ci, co mordowali Żydów, ale byli tacy, co mordowali innych też, albo mordowali Żydów i Polaków. Ostatnio, to by może zainteresowało słuchaczy, w listopadzie roku 85 udało się nam w Argentynie aresztować jednego, który zabił lwowskich profesorów. Prowadził tę egzekucję, pan doktor Walter Kuczman. Agnoskowała go u mnie na fotografii pani Lanskoronska, hrabina Lanskoronska. Ona dzisiaj ma 90 lat, no ale to od 3 lat ja go złapałem pod fałszywym nazwiskiem Pedro Olmo w Buenos Aires i on też był odpowiedzialny za mordę na Żydach. Pan mnie rozumie? Ja byłem, proszę pana, przez 4 lata w getcie, w rozmaitych obozach i byłem nie tylko Żydami. Byłem z Polakami, z Czechami, z Francuzami i po wojnie było moje marzenie, ażeby utworzyć coś w rodzaju braterstwa tych, co cierpieli, jako podkład dla wspólnej walki przeciwko wznowieniu takiej dyktatury, jak była dyktatura niemiecka. Niestety to mi się nie udało. Oczywiście ja się urodziłem w Buczaczu w 1908 roku.
Noc sylwestrową.
Tak, na sylwestrową. I myśmy wtedy, jak rozpoczęła się wojna światowa, to ja miałem 6 lat, to myśmy uciekli, najpierw zajęli nas Rosjanie, myśmy poprzez front uciekli, ojca mego od razu wzięli do wojska i on padł w walkach pod Stanisławowem w 1915 roku. Myśmy byli jako uchodźcy we Wiedniu. W 1918 roku matka ze mną i z moim bratem wróciła do Buczacza. Później byśmy mieli ten krótki okres, ten ukraiński. To wróciłem do ukraińskiego gimnazjum kilka miesięcy, później do polskiego gimnazjum. Ja skończyłem gimnazjum w Uczaczu i z powodu wtedy numerus clausus w Polsce, specjalnie dział architektury, co chciałem studiować w Lwowie, to mnie nie przyjęto na technikę. I pojechałem do Czechosłowacji, studiowałem w Czechosłowacji.
W Pradze.
W Pradze. I później, ponieważ było też trudności były w nostryfikowaniu, to ja tylko doszedłem w Pradze do absolutorium i później wróciłem do Lwowa i przyjęli mnie na trzeci rok. I musiałem niektóre przedmioty powtórzyć, ale wtedy równocześnie już pracowałem w biurze inżynierskim i to się ciągnęło.
A to już było we Lwowie?
To było już we Lwowie. I oczywiście miałem dużo przyjaciół w Lwowie, Żydów i Polaków i też Ukraińców. Ja jeszcze dzisiaj mam, aczkolwiek ja mam tyle do czynienia z zbrodniarzami ukraińskimi, że mnie ukraińskie gazety nacjonalistyczne napadają, ale ja mam przyjaciół Ukraińców, bo ja nigdy, ja ich proszę, tych moich ukraińskich przyjaciół, wy nie możecie się wpłynąć na to, żeby ci ludzie się zdystansowali od tych, co popełniali zbrodnie, a żeby nie zmusić innych mówić Ukraińcy. Trzeba no powiedzieć ci i ci. Ja się spotykałem z ludźmi, którzy należą do Związku Ukraińców w Kanadzie, to znaczy do zarządu. Tam jest milion Ukraińców, to ja się pytałem, czy milion ludzi nie może żyć bez kilkuset zbrodniarzy, dlaczego wy robicie im mur? Nie można kolektywnie ani kogoś oskarżać, ani komuś grozić, bo myśmy byli 2000 lat. Myśmy byli ofiarami kolektywnych zarzutów i kolektywnych rozmaitych aktów przeciwko nam.
Szana, dużo mówi się o polskim antysemityzmie w okresie międzywojennym, zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. Czy będąc mieszkańcem Lwowa, może pan potwierdzić to zjawisko? Czy była taka powszechna wrogość do Żydów, czy dotyczyła tylko określonych środowisk?
Proszę pana, były antysemickie stosunki, były na uniwersytetach i na technice. Częściowo popierana przez niektórych profesorów. To była przede wszystkim ta młodzież endecka, że ciągle robili Dzień bez Żydów.
Getto łaskowe.
Dzień bez Żydów to oni robili zawsze, proszę pana, jak były te egzamina. I to było tak, że karetki pogotowia stały w bocznych ulicach, bo się wiedziało, prawda, że przecież musi pójść do egzaminu, że go po drodze, to trzeba było przejść przez szpaler ludzi z palkami i na palkach oni mieli żyletki, wie pan, i skrwawiono cały szereg ludzi. Ja wiem na przykład, że był cały szereg ludzi, Polaków, którym to nie odpowiadało. Ale ci ludzie zachowywali się biernie. Oni tylko w swoim kole powiedzieli, nie, tego nie potrzeba. Ale nie było akcji przeciwko temu. Oczywiście, że te rzeczy zatruły stosunki polsko-żydowskie.
Oczywiście. Ale to raczej tylko na uniwersytetach.
To było na uniwersytetach i też od czasu do czasu właśnie te, proszę pana, u niektórych należało to do dobrego tonu, żeby później móc o tym opowiadać, że oni tak byli, jak byli na uniwersytecie, jak był Dzień bez Żydów, to oni też napadali na Żydów na ulicy. Napadali też na
zupełnie ulicy. Innych, niezwiązanych.
Nie, niezwiązanych, bo były czasem takie dnie, że było wskazane dla Żyda nie pokazać się na ulicy. Proszę pana, i to było, i co sobie ludzie przypominali później, podczas wojny, że był ten okres czasu, kiedy się Niemcy zbroili, to oni tylko mieli w głowie Żydów.
ale to był raczej polski antysemityzm. Wśród Ukraińców tego się na przykład zupełnie nie widziało, prawda?
I wśród Ukraińców oczywiście antysemitami byli nacjonaliści ukraińscy. Bo proszę pana, to niech się pan patrzy na tą całą historię ukraińską od Chmielnickiego poprzez Petlurę do Bandery. To każda, proszę pana, każdy ruch wolnościowy ukraiński to równolegle szło, wie pan, z atakami na Żydów. Gdzie ja mieszkałem we Lwowie, gdzie była bardzo duża ukraińska ludność i to było mieszane, nie sympatyzowali z tymi, co byli Żydów. Później Niemcom się udało w tym dystrykcie Galicji dać Ukraińcom uprzywilejowaną rolę i użyć ukraińską policję do mordowania Żydów i Polaków.
No ale to już późniejszy okres. Właśnie, więc wybucha wojna, 39 rok. Na ziemię polskie wkraczają Niemcy, a nieco później radziecka Armia Czerwona. Mocą porozumienia między Hitlerem i Stalinem Polska zostaje podzielona między dwie okupacje, niemiecką i radziecką. Żydowskie pogromy w Niemczech jeszcze przed wrześniem 1939 roku dawały jak najgorsze prognozy dla losów ludności żydowskiej, która znalazła się pod okupacją hitlerowską. Sądzę, że uważał pan za okoliczność dla siebie sprzyjającą, że mieszkał pan wówczas we Lwowie, który po zajęciu przez Niemców krótko przekazany został na podstawie wspomnianego wyżej porozumienia Stalinowi. Bardzo jestem ciekawy pańskich obserwacji, pańskich uwag na temat radzieckich rządów we Lwowie.
Przede wszystkim, proszę pana, dużo Żydów uciekło z niemieckiego zaboru na tę stronę, aczkolwiek Sowieci dużo też wydalili i oddali w ręce Gestapo Niemców, ale jeśli byli ci ludzie, byli fachowcy, inżynierowie i tak dalej, to Sowieci ich, prawda, trzymali. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę pana, że myśmy ludzie, Żydzi, którzy nie byli komunistami i którzy byli narodowo żydowsko, proszę pana, nastawieni, to dużo cierpiało, dużo z nas cierpiało od strony, na przykład ja sam, od strony moich kolegów, którzy byli komunistami, bo oni wtedy byli przekonani, że otworzył się raj.
No tak, wiadomo, że wielu Żydów, komunistów żydowskich było bardzo aktywnych w radzieckim aparacie okupacyjnym.
Wtedy, proszę pana, ja tych później tych ludzi spotkałem po wojnie.
Po wojnie.
Jeśli ja widziałem, że jest ktoś, prawda, jeśli on był tylko komunista, ale on niczego nie miał wspólnego z tym aparatem komunistycznym, który wywoził ludzi i tak dalej, no dobrze, to ja z nim mówiłem. To ja mówiłem, słuchaj, chodziłeś do kościoła, w którym nie było Boga. To się przekonał o tym. Ale jeśli ja widziałem, że ktoś pracował w prokuraturze albo w policji, to nie miał dostępu do mego biura. To jak przychodził, ja powiedziałem, a ty jesteś, przeżyłeś, won. Wyrzuciłem.
Tak.
Wyrzuciłem. Byli niektórzy, proszę pana, których ja znałem od dzieciństwa. Ja się tych ludzi najbardziej bałem. Dlaczego? Oni widzieli, jak ja myślę, jak ja czuję to wszystko. Oprócz tego nas znacjonalizowano. Moja matka wyszła powtórnie za mąż po śmierci mego ojca. Ja miałem ojczyma i on miał małą cygielnię. Oczywiście Sowieci go aresztowali, on w więzieniu umarł.
A to już był burżuj.
Bo był burżuj i matka moja miała paszport z paragrafem 11 i to kosztowało masę pieniędzy, żeby przykupić, żeby zmienić ten paragraf 11.
Żeby się uchronić przed wywózką.
Żeby się uchronić przed wywózką i to nie można było mieszkać w większym mieście i minimum 100 kilometrów od granicy. To był taki pierwszy przedsmak, zwłaszcza ten stalinowski okres, co się czuło, prawda, z dyktaturą. Niektórzy mogą powiedzieć, że do czasów Piłsudskiego też była dyktatura. Oczywiście była pewnego rodzaju dyktatura. Tego nie można porównać ze stalinowską dyktaturą albo z niemiecką dyktaturą. To nie było tej wolności, jaką się ma w kraju demokratycznym. A matka została wywieziona w sierpniu 1942 roku do Belsa i tam...
Więc właśnie, to już okres, to jest okres nowy, okres niemiecki, kiedy po 1941 roku, czy w 1941 roku Hitler zaatakował ZSRR, tak, zdradzając przyjaźń Stalina, i gdy niemiecka policja, Gestapo, cały aparat administracyjny przystąpiły do kontynuowania także na tych terenach ludobójczej polityki zagłady Żydów. Pańska najnowsza powieść, Krystyna, dotyczy polskiego antyhitlerowskiego ruchu oporu. Spotkał pan zapewne różnych Polaków, tchórzliwych i odważnych, i takich, którzy kolaborowali z Niemcami, i takich, którzy z narażeniem życia pomagali innym, niekiedy zupełnie obcym, ale narażonym na niebezpieczeństwo ludziom. Trudno chyba powiedzieć, jakich było więcej, myślę, że tych drugich. Wszystko jednak zależało od osobistych doświadczeń. Myślę o tych opiniach. Pan miał sporo takich doświadczeń. Jak wiemy, polskiemu ruchowi oporu zawdzięcza w jakimś sensie życie chyba pańska żona.
O, ona zawdzięcza życie. Owszem, proszę pana, w 1942 roku to mnie z obozu wysłano na kolej, do warsztatów kolejowych. Ja tam pracowałem najpierw jako zwykły robotnik.
Też we Lwowie.
We Lwowie. I później szukali lakiernika, bo ja byłem lakiernik. Ja nikomu nie mówiłem, że jestem inżynier. Jednego dnia, jak wstałem, robiłem napisy na lokomotywach, które Niemcy odebrali Rosjanom, to trzeba było przecież pisać te rozmaite te. To przeszedł dyrektor.
Przemalować kolei na symbolikę hitlerowską.
Tak.
Zamiast czerwonej gwiazdy Hakenkreuz.
Dyrektor i stanął koło mnie i mówi, jaką szkołę ty masz. Bo ja bez szablonów pracowałem. Pan mi rozumie? To ja mówiłem szkołę rzemieślniczą. To stał jakiś Volksdeutsch, który mnie widocznie znał, i mówi do dyrektora, to jest inżynier. To ten dyrektor mówi, czemu mnie pan okłamał? I powiedział, jutro o 9:00, jak przychodzisz do pracy, masz przyjść do mnie do biura. No, dobrze. Okłamać Niemca, gdyby on mnie oddał w ręce Gestapo, to, no to tak, i śmierć. To była największa i najmniejsza kara. Nie było ich rozmaitych kar.
Była jedna dla Żyda.
Tak. Oczywiście. Ale ja nigdy nie byłem tchórzem. I najwięcej dostałem bicia od SS-manów, później w obozach i tak dalej, bo ja się każdemu patrzyłem w oczy. Tego oni nie znosili. Oni chcieli tylko widzieć ludzi, którzy tak ze spuszczoną głową chodzili. Ja tego nie mogłem. Nie mogłem. I mnie później po wojnie Niemcy, którzy w tym pracowali, w tych warsztatach kolejowych, w których spotkałem, to mówi, my ciebie zawsze poznawali, ty zawsze chodziłeś wyprostowany. Więc ja przyszedłem do tego dyrektora, to on mówi do mnie, dlaczego tyś mnie wczoraj okłamał? I on miał znak partyjny. To ja mówię, on mówi do mnie, ja też jestem inżynier. Czemuś mi nie powiedział. To ja mówię, są dwie możliwości. Albo ci opowiem prawdę, albo powiem wymówkę. To no ja chcę prawdę wiedzieć. On powiedział, no wiesz, zabierają ciągle ludzi z inteligencji i tego. On nic nie powiedział. Pytał się, jaki ty jesteś inżynier? Powiedziałem, architekt. To on mówi, ja ciebie nie mogę zatrudnić jako architekta, ale jako rysownika. To nie musisz stać, mówi do mnie, na mrozie i żeby ci palce sztywniały i coś takiego. No i zaprowadził mnie do ich biura w tym Verwaltung, w tym zarządzie. Była olbrzymia sala i pracowało może 20 inżynierów, to on mówi do jednego: wy zróbcie tu miejsce. Proszę pana, ja tam pracowałem 3 dni. Więc dano co rysować, powiększyć to i tak dalej. Był jeden inspektor kolejowy, jaki Kolraut, który pracował w budownictwie i jemu ja byłem przydzielony. To, jak ja przyszedłem na trzeci dzień, to on mówi, niech to sobie obrazi. Grupa dwóch Volksdeutschów poszło do dyrektora i powiedzieli, że oni nie chcą siedzieć w tym samym, na tej samej sali z Żydem.
O pana chodziło?
Tak. I on tak się wściekał, oni myślą, że są coś lepszego. On, proszę pana, mówi, a tam cały szereg firm budowlanych pracowało. On mówi, słuchaj, te firmy budowlane mają swoje baraki. Ja już z jedną firmą mówiłem, oni jeden pokój dadzą dla ciebie. Dyrektor chce, mówi, że mamy tak mało rysowników, niech on pracuje. I ja mój, no, ten kolor, będę przychodził do ciebie, przynosił to i ty będziesz pracował. No i tak pracowałem, proszę pana. I tak ja zostałem skoszarowany.
Przerwę na chwilę, by przypomnieć naszym słuchaczom nazwisko mojego rozmówcy. Mówi Szymon Wiesenthal, twórca i kierownik Żydowskiego Centrum Dokumentacji w Wiedniu.
Dostałem kontakt z ludźmi z Ruchu Oporu. Chodziło o jedną rzecz. Oni chcieli wiedzieć, przygotować się na później, w jaki sposób unieruchomić te warsztaty. To były największe warsztaty południowego odcinka wojskowego, bo stąd szło wszystko na front.
No tak.
Więc chodziło o te neuralgiczne punkty i oni mówili, słuchaj, ty masz tego inspektora, ty możesz wszędzie pójść do archiwum i wziąć sobie ten plan i ten plan i ten drugi plan i to by było dla nas bardzo ważne. Ja, owszem, przecież to jest wspólny wróg. Ten na przykład, ten inspektor Kolraut mógł dać komuś, prawda, zaświadczenie, że on jest zatrudniony tu i tak dalej. To ja bardzo często powiedziałem, słuchaj, ja się z tym Kolraucem, myśmy się tak zżyli, on sam powiedział, to będzie straszne. Ja nie wierzę, że my możemy tę wojnę wygrać, a co będzie po wojnie i tak dalej. Ja zabrałem żony w getta do pracy i milcząco ona też mieszkała w tym, ale nie mogła na długi czas. Ja z nim całkiem otwarcie mówiłem. To mówi, słuchaj, ja ci dam poświadczenie dla niej, że ona pracuje. I tam był jeden inżynier, technik, on nie był inżynierem z obozu, niejaki Zieliński, to on się zgodził, żeby moja żona jakiś czas u niego prywatnie mieszkała, a był jeden, który pracował w tym, też urzędnik techniczny, niejaki Bieżyński, on był ta szyszka oporowa.
Tak. To była Armia Krajowa.
Krajowa, oczywiście. To on mi powiedział, słuchaj, my pomożemy twojej żonie, ty nam w czym, w tym, to możesz, to nam pomagasz. I twoja żona ma tę, powiada, w obecnych czasach tę zaletę, że ona nie wygląda jak Żydówka. Wyglądała jak blondynka, niebieskie oczy, jak Germania, wie pan. No i powiada, niech ona jedzie do Warszawy, tym i tym pociągiem na dworcu będą na nią czekali.
Ale z fałszywym Ausweisem.
Z fałszywym Ausweisem, to mnie Kolraut dał taki Ausweis dla niej i ona, proszę pana, pojechała w Warszawie i tam jej pomogli. Jej pomogli, dali miejsce w pracowała w jakichś warsztatach radiowych niemieckich, ale w każdym razie ona mogła się utrzymać i później w 1944 podczas powstania to ona jako Polka została wywieziona do Pruszkowa i z Pruszkowa później do Niemiec i ona została uwolniona, ona była w takim obozie razem z Polkami w Niemczech Zachodnich i ona została wyzwolona przez Brytyjczyków, ale ja miałem z nią kontakt do Warszawy przez kolegę też z powstania, który pracował, on jest obecnie adwokat w Katowicach, poprzez niego to ja miałem z nią kontakt. Ona pisała do niego, ja jemu dawałem listy i on pisał do niej. Aż wtedy, kiedy zostałem przez tego Waldkiego aresztowany i on się o tym dowiedział, to nie dał znać, że przestała pisać, bo ja nie żyję.
No tak, chodziło też i o jej bezpieczeństwo.
Tak, chodziło o jej bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo tego przyjaciela.
Przeszedł pan wiele hitlerowskich miejsc kaźni, od więzienia w Brygidkach, we Lwowie, tak, po obóz koncentracyjny Mauthausen.
I byłem we Lwowie też na Lądzkiego, w więzieniu na Lądzkiego i później byłem w Płaszowie i byłem w Grossrosen, to jest Rogoźno, tak, w Buchenwald i Mauthausen i po drodze w całym szeregu takich małych tych obozików. W sumie było 13 miejsc kaźni.
13 miejsc kaźni. Ocierał się pan o śmierć tak często, że fakt, iż doczekał pan wyzwolenia, graniczy z cudem.
Byłem częścią tej masy, którą wysyłano tu i wysyłano tam. Ja pamiętam z tego obozu w Rogoźnie. Nas wysłali 27 stycznia 1945 6000 osób. Myśmy byli po 150 w jednej, w takiej otwartej loży, bez jedzenia. To nie chodziło o jedzenie. Jedyne szczęście, że był śnieg i myśmy stali tak, że nawet ci, co umarli, stali, bo nie było miejsca. Tak myśmy byli na krani i człowiek trzymał głowę do góry, żeby ten śnieg mu padł do ust. Później do Mauthausen z tych 6000 1200 żywych przyjechało do Mauthausen i po drodze z dworca Mauthausen do obozu to jeszcze Niemcy zabili jakieś ponad 180, co już nie mogli chodzić. Ja pamiętam, ja szedłem razem, bo z nim razem byłem w Rogoźnie, to był książę Radziwiłł. On później był po wojnie w korpusie dyplomatycznym w Polsce. To myśmy byli mniej więcej w jednym wieku, on był może starszy. I pamiętam po drodze, myśmy usiedli, myśmy nie mogli dalej chodzić. To SS-man zawołał, wyjście, to było o 3 w nocy i strzelił między nas w śnieg. I myśmy się jakoś później odwlekli dalej. Ja przez cały czas dla przeżycia nie zrobiłem nic, bo nikt nie mógł być tak mądry i powiedzieć, aha, ja zrobię to, to będzie to. Jedno, co mnie trzymało przy życiu, to było, że ja byłem tak święcie przekonany, że Niemcy przegrają wojnę. I ja chciałem widzieć ich koniec. I później powiedziałem, wszystko jedno i tak nie mam dla kogo żyć.
No tak, stracił pan właściwie pan prawie całą rodzinę.
Tylko ja chciałem to widzieć. I to był taki wyścig między życiem a śmiercią. Było, wiem, pół godziny do wyzwolenia, ale 15 minut do śmierci. I później w obozie w Mauthausen to uratował mnie życie jeden Polak. Edek Staniszewski z Poznania. On kilka lat temu umarł. I on był ten, co nosił zawsze jedzenie. Ja byłem w bloku śmierci, blok 6. Myśmy już nie pracowali. I dostawali jedną zupę dziennie. ta zupa widocznie była tańsza niż kula. I może nie chodziło o to, tylko że to krematorium nie mogło spalić tyle trupów. I ten Edek, jak raz w rozmowie ze mną, on nabrał sympatii dla mnie i on mnie dawał jeszcze pół zupy. I dzięki temu, proszę pana, ta pół zupy, to mnie
uratowało.
Ja przeżyłem. Jak ja się spotykałem, po wojnie myśmy się, oczywiście jak go szukałem, jak mu posyłałem paczki do Polski, to go wolano na OB, co ja chcę od niego. To mówi, on nic nie chce ode mnie. To było w tym okresie tej nagonki przeciwko mnie. Wie pan, całemu szeregowi ludzi, którym ja pomagałem, którzy mnie pomagali i ja chciałem pomóc im po wojnie. Ja chciałem jedną kobietę, której ja się przechowywałem u niej, u jej rodziców właściwie, trzy tygodnie, to chciałem ją zaprosić do Wiednia, żeby w jakiś sposób się w ten sposób odwdzięczyć, to i nie dali paszportu na moje zaproszenie. To nie, to ja byłem, wie pan, w oczach tego reżimu w Polsce, tak jakby największy zbrodniarz albo wróg Polaków. Ja nigdy nie byłem.
Tak, no wydaje mi się, wrócimy chyba do tej sprawy jeszcze, bo ona jest bardzo charakterystyczna, ale jeszcze chciałbym poruszyć inną sprawę. Mianowicie w jednej z pańskich książek, którą znam z niemieckiego wydania, Ich jagte Eichmann, tropiłem, czy raczej może polowałem na Eichmanna, dotyczący między innymi pańskiego udziału w odszukaniu jednego z głównych zbrodniarzy wojennych odpowiedzialnych w RSHA, czyli w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy, za akcję Entlösung, czyli ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, oznaczającej wymordowanie milionów Żydów. Otóż w książce tej opisuje pan ciekawe wydarzenie, mianowicie brutalne potraktowanie pana przez innego współwięźnia funkcyjnego w obozie, Kazimierza Rusinka. To było, zdaje się, już po wyzwoleniu obozu, ale tuż po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów. Kazimierz Rusinek był osobą dość później dobrze znaną w komunistycznej Polsce. Był ministrem pracy i opieki społecznej, potem wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Kultury i Sztuki, wreszcie długoletnim sekretarzem generalnym z Bowidu, bliskim też przyjacielem Cyrankiewicza, także chyba Moczara. Ponieważ sądzę, że ten incydent z obozu w Mauthausen mógł mieć niemałe znaczenie w późniejszym traktowaniu pana przez władze w Warszawie, może byłoby dla naszych słuchaczy rzeczą interesującą przypomnienie tego incydentu.
Proszę pana, ja pierwszy raz tę rzecz wspomniałem w 1961 roku, kiedy napisałem książkę o Eichmannie, po znalezieniu Eichmanna i po tym, jak go wprowadzono do Izraela.
Z Argentyny.
Z Argentyny. To mnie się pytano, wydawca mnie się pytał, słuchaj, musisz napisać, jak to się stało, że ty zacząłeś się zajmować tą sprawą tropienia niemieckich bandytów. Jak ja zostałem wyzwolony, to ja wtedy nie mógł chodzić, ledwo, bo żyłem. Amerykanie mnie sfotografowali w tym przecież tego i był taki szkielet, co waży 44 kilo. I ja słyszałem od innych współwięźniów, że można dostać przepustki, wyjść z obozu i wrócić do obozu, żeby pójść poza te mury obozowe. Nagle to ja sobie dwa dni po wyzwoleniu, to ja sobie myślę, przecież ja jestem wolny. Ja chcę mieć taką przepustkę. Ja wam to przypomina na przykład jakiś chłop, który nigdy za granicą nie wyjeżdża. On chce mieć paszport. Pan mnie rozumie?
Tak, to jest to.
Jako dowód wolności. To wydawał blok Schreiber, który w bloku obok, zdaje się, w bloku 5 był, ja byłem w bloku 6, niejaki Rusinek. Ja go znałem z widzenia poprzez okienko, ja jego widziałem. No jakoś po południu, nie wiem, która godzina to była, w każdym razie ja się przewlokłem tam i zapukałem do drzwi. I pan mówi, proszę, czy jak? Nie pamiętam, w każdym razie otwieram drzwi. On, jeszcze nim otworzyłem usta, to on mówi, co ty chcesz, przeklęty muzułmanie? Muzułman to wolano tych ludzi, co już byli
na progu śmierci.
Na progu śmierci, co już wyjdą kominem.
Tak.
To mówi, ja chcę przepustki. Co? Przepustki. Uderzył mnie. I proszę pana, złapał mnie. W tym, we mnie było mało życia. I ciągnął mnie na miejsce między tymi barakami, to jeszcze mnie kopnął kilka razy i on wrócił, koledzy mnie zabrali z powrotem na moje loże tam i to było po południu i całą noc ja już nie spałem, ja płakałem, to ja jestem wolny i mnie biją.
Tak,
na drugi dzień rano to ja poprosiłem lekarza. On teraz jest w Ameryce, doktor Rubinstein, on teraz się nazywa Robin. I jeszcze jednego, ja chcę iść do amerykańskiego. Zaprowadźcie mnie do amerykańskiego komendanta obozu. No, to oni mnie zaprowadzili i tam był tłumacz, bo ja nie mówiłem po angielsku. Ja zresztą kilka miesięcy temu z tym komendantem w Nowym Jorku, w Los Angeles się spotkałem. On nam podarował chorągiew amerykańską, którą oni zawiesili w Mauthausen wtedy. I on sobie ją zabrał na pamiątki.
Podarował tu dla Centrum Dokumentacji?
Dla Centrum Dokumentacji w Los Angeles.
Aha.
To jest centrum mego imienia. To on mówi, ten tłumacz jemu tłumaczył, o co chodzi, to on mówi, o, my na to mamy specjalny oddział. I tak mnie ci dwaj znowu z tym tłumaczem zaprowadzili do biura, które było w komendanturze i powiedzieli mi, że ja muszę tu czekać. No, usiadłem. W międzyczasie ci dwaj, co mnie zaprowadzili, odeszli. Ja patrzę się, co tu się dzieje. Widzę, przeprowadzają SS-manów. I widzę kilku, widziałem, to są byli więźniowie, piszą na maszynie, to byli niemieccy więźniowie, piszą na maszynie,
funkcyjni.
I widzę, tu dzieje się coś w kierunku sprawiedliwości. I to mnie tak, wie pan, że ja zajęło, że ja w pierwszej chwili zapomniałem, co ja tutaj robię, co ja tu chcę. I później przystąpił do mnie jeden leutnant, najpierw po angielsku, później po niemiecku i mówi, o co tu chodzi. To ja mu powiedziałem, on wszystko to spisał. Jak ja się dostałem z powrotem do baraku, ja nie wiem. Wieczorem przyszedł do mnie Cyrankiewicz, przyszedł Putek, były minister i przyszli też inni Polacy, tacy, co nie wracali do Polski, nie chcieli wrócić. I Cyrankiewicz mówi do mnie, kolego, weźcie tutaj, zrobili doniesienie na kolegę, jego chcą dać do bunkra z SS-manami razem. Ja bardzo was proszę, ja nie wiem, co się z nim stało, że on was tak bił. Ja nie byłem przy tym, on mówi wprawdzie, że on mnie uderzył i to. I Putek przyszedł i jeszcze kilku, a znowu inni przyszli, co chcieli nie wrócić do Polski, to iść do Londynu, to oni mnie zaczęli opowiadać, słuchaj, ty nie jesteś pierwszy, którego on bił i tak dalej, nie cofaj tego. Ja byłem w rozterce. Nie wiedziałem, co zrobić. Nie chciałem, ja widziałem, nasi wrogowie to są nie ci, tak jak Rusinek, tego. Wprawdzie oni byli przedłużeniem ręki Niemców. Później, proszę pana, a ci, co jeszcze przyszli przeciw Rusinkowi, to oni mówili, ty nie wiesz o tym, on wymieniał ludzi, przeciwników politycznych, to on dawał na listy, jak przychodził niemiecki lekarz, ażeby wysłać do zagadowania.
Bo on był pisarzem, zdaje się.
On był pisarzem na bloku chorych. To on swoich przyjaciół ratował.
A przeciwników odwrotnie.
I przeciwników, to znaczy on zmieniał te. Ja mówię, słuchaj, ja na to nie mam dowody, ja ci wierzę, co ty mówisz. I ja tak całą noc myślałem o tym, cofnąć to lub nie cofnąć to. Prawdopodobnie ta chęć widzenia pracy tego biura i widzieć tych SS-manów i tak dalej przeważyło. Jakoś sam poszedłem. Ja nie pamiętam, czy mnie ktoś prowadził. I znowu jest ten sam leutnant. To on mówi, znowu ciebie bili. To mówi, nie. Ja mówię, ja chciał cofnąć to oskarżenie. To mówi, co ty myślisz, że my tutaj bawimy się w coś? To ja powiedziałam, słuchaj, przyszli inni powiedzieli, że on to w afekcie zrobił i tak dalej. To mówi, dobrze. Ale on musi ciebie przeprosić. Czekaj tutaj, powiada. Ja to zorganizuję. Za jakąś pół godziny to on mnie wziął pod ramię, tak fest, i na tym placu apelowym on stanął ze mną i tam się zeszło setki więźniów w półkolu stali i tak dalej. I później przyszedł Cyrankiewicz z Rusinkiem i Rusinek. Ja stałem z tym lejtnantem i Rusinek powiedział, kolego, ja ci przepraszam, że ja ci biłem. To ja powiedziałem, dobrze. I on wysunął rękę. Ty mój ręki ci nie podam, dlatego że ja nie wiem, kogoś ty jeszcze bił oprócz mnie. To ja opisałem w książce mojej w 61 roku. I oczywiście prasa wtedy złapała to i Rusinek wtedy, nie wiem, był zastępcą ministra kultury lub coś tak, takiego.
Tak. No i szefem z Bowidu.
Nie wiem, z Bowidziem był później, zdaje się. Ja nie mam pojęcia. W każdym razie on zrobił konferencję prasową. On mówił, że on mnie uderzył, bo ja byłem do niego brutalny. To ja pamiętam tak jak dzisiaj. No i później, proszę pana, cały ten, ja jeszcze byłem w tym obozie, znaczy pod, jak Amerykanie chcieli, ja kilka dni później chodziłem znowu do tego biura i prosiłem, żeby mnie przyjąć, że chcę coś robić, bo ja wtedy czułem, że jestem sam i nie było żadnej, nie widziałem, czy żona przeżyła. Bo jeszcze w tym okresie, kiedy ja byłem w Rogoźnie, to aresztowano cały szereg Polaków z powstania i przywieźli do tego obozu. Ja tak cichaczem z nimi...
Szukał pan wiadomości o żonie.
Wiadomości. Moja żona mieszkała na ulicy Topiel numer 5 i oni takie rzeczy opowiadali. A, Topiel! Zniszczony dom razem z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Pan mi rozumie, tak, że dla mnie w chwili wyzwolenia czułem, że jestem sama jak palec. Matkę zabito, żony nie mam przyjaciół, nie ma nikogo. O kim myślałem, to każdy był trup. I wtedy no, zacząłem się tak zastanawiać nad tym, co zrobić z moim życiem. I to ja myślałem tak, przede wszystkim nim ja kiedyś wrócę do architektury, to ja chcę pomóc w tym, żeby proszę pana, te zbrodnie się nie powtarzały. Coś robić dla sprawiedliwości. I ja byłem wtedy tak naiwny, że ja byłem przekonany, w ciągu kilku lat sprawiedliwość będzie na świecie i ja będę mógł wrócić do mego
zawodu
architekta. Jako architekt.
Wysłuchali państwo pierwszej części rozmowy, którą z Szymonem Wizentalem, kierującym Żydowskim Centrum Dokumentacji w Wiedniu, przeprowadził Michał Kołodziej. Część drugą nadamy za tydzień o tej samej porze. podcastu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.